Chwała niech będzie Bogu za obfitość błogosławieństw, którymi nas hojnie obdarza każdego dnia, każdej chwili naszego życia. Chwała niech będzie Bogu za każde uderzenie naszego serca i każdy oddech naszych płuc. Chwała Bogu niech będzie za to, że jesteśmy wśród żywych, jesteśmy na tym nabożeństwie, w tym zgromadzeniu, aby śpiewać pieśni ku chwale Bożej, aby cieszyć się społecznością, aby być razem i cieszyć się, że jest siostra i brat, który siedzi obok mnie. Drodzy bracia i siostry, korzystając z tego, że nie tylko jesteście wy słuchaczami dzisiejszego nabożeństwa, odbiorcami Słowa Bożego, ale również i ci, którzy poprzez łącza internetowe słuchają nas na całym świecie, chciałbym pozdrowić wszystkich naszych słuchaczy tam, gdzie są, przed swoimi komputerami i którzy również słuchają słów żywota. Chciałbym osobiście pozdrowić pana Zbigniewa, jeżeli jest teraz przed swoim komputerem, to jest mój przyjaciel, mój znajomy, którego serdecznie zapraszałem do tego, aby był uczestnikiem również naszego nabożeństwa. Serdecznie go również pozdrawiam. Dzisiejsze rozważanie Słowa Bożego będzie czasem refleksji, czasem, kiedy będziemy rozważać o naszej tożsamości, kiedy będziemy myśleć o naszym posłannictwie i o naszej służbie. Dzisiejszy świat, w którym żyjemy, jest bardzo zróżnicowany. Patrząc na mozaikę narodowości, również na tę mozaikę narodowości, która znajduje się na tym miejscu, bo widzę tutaj nie tylko Polaków, ale również obcokrajowców, nie tylko z Europy, ale również spoza granic naszego kontynentu. Jesteśmy ludźmi, którzy mają kontakt z bardzo różnymi kulturami, religiami i siłą rzeczy jesteśmy zmuszeni do tego, abyśmy byli skonfrontowani z tym wszystkim, co nas otacza. Z drugiej strony, świadomi swojej tożsamości, tego, kim jesteśmy, tego, że należymy do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, powoduje, że powinniśmy też mieć właściwe spojrzenie na tych, którzy żyją wokoło nas. A muszę powiedzieć, że oprócz chrześcijan, którzy zamieszkują naszą planetę, jest mnóstwo ludzi o różnym światopoglądzie, reprezentujący różne wyznania religijne, systemy nie tylko chrześcijańskie, ale również inne, całkiem inne religie. Patrząc na statystyki, chciałbym przybliżyć statystycznie to, co się znajduje wokoło nas. Chrześcijaństwo jest religią dominującą, ponieważ na naszym globie żyje od 2 do 2,2 miliarda chrześcijan na naszej planecie. Ale oprócz chrześcijaństwa na naszej planecie, na Ziemi, żyje 1,5 miliarda ludzi, którzy są wyznawcy Mahometa. Mówimy na nich Mahometanie, to jest islam. 1 miliard to hinduizm. I również niektóre statystyki podają od 5 milionów do 1,5 miliarda to są reprezentanci buddyzmu. Poza tym religie etniczne, regionalne lub plemienne, które statystycznie ujęte są jako 600 milionów ludzi, religie chińskie 400 milionów, w tym również możemy wspomnieć o judaizmie, który w chwili obecnej obejmuje 18 milionów wyznawców. Proszę nie trzymać się statystyk bardzo ściśle, ponieważ te dane są bardzo ruchome i ciągle się zmieniają. Ale obok nas, chrześcijan, jest bardzo dużo ludzi o różnej orientacji religijnej. Co więcej, gdy mówimy o różnych orientacjach religijnych, już przestajemy myśleć, że ci ludzie znajdują się gdzieś tam na innych kontynentach. To są ludzie, którzy są blisko nas, którzy mogą być naszymi sąsiadami, którzy mogą również siedzieć na tym miejscu obok nas, którzy mogą słuchać dzisiejszego nabożeństwa również przez łącza internetowe. Jesteśmy jakby zmuszeni na pewien kontakt z tymi, którzy żyją wokoło nas, o różnej orientacji. I moglibyśmy powiedzieć, że każdy współwyznawca danej religii na pewno nie będzie mówił źle o swoim wyznaniu. Zawsze będzie chwalił i zawsze będzie mówił, że najprawdziwszą religią jest religia, którą sam wyznaje. Zgadza się ze mną? Popatrzymy na tą mozaikę różnych religii. Gdy patrzymy na mozaikę chociażby zróżnicowania w samym łonie chrześcijaństwa, to moglibyśmy powiedzieć, że każde z denominacji religijnych zawsze będzie mówiło, że u nas jest prawda. To jest najprawdziwszy, najczystszy Kościół. Tak, bracia i siostry? No tak. Nie mogłoby być inaczej. Ponieważ to stanowi o naszej tożsamości, o naszej orientacji religijnej, światopoglądowej. To świadczy o naszych przekonaniach i życiu zgodnie z naszymi przekonaniami i z naszym sumieniem. Ale żyjemy w bardzo zróżnicowanym świecie konfesyjnym, w świecie pluralizmu wyznaniowego, wśród wielu systemów religijnych. Chociaż żyjemy również w dobie powszechnego ekumenizmu i międzykonfesyjnego zbliżenia. Ale zawsze pojawia się pytanie o tożsamość. Zawsze pojawia się pytanie o prawdziwość. Myślę, że dzisiaj, jak nigdy dotąd, poprzez pewną wymianę informacji, jaka się odbywa w świecie, w społeczeństwie, poprzez internet, poprzez wymianę tych informacji, jesteśmy jakby zmuszeni do właściwego ustosunkowania się, określenia tożsamości. Wielu ludzi też może zadawać sobie pytanie, jak w tym gąszczu konfesyjnym, wyznaniowym, mogę odnaleźć prawdziwy Kościół? Wielcy myśliciele religijni powiedzieli, że w człowieku jest pewna pustka na kształt Boga, że człowiek jest jakby nieuleczalnie chory na religię. Potrzebuje świadomości tego, że jest ktoś ponad tym wszystkim. Ludzie poszukują Kościoła, poszukują wspólnoty, potrzebują kogoś, z kim mogą się utożsamić. Ale powstaje problem. Do jakiej społeczności powinienem się przybliżyć? Z jaką społecznością powinienem się utożsamiać? Siedząc na tym miejscu, być może wielu z nas miało takie dylematy kiedyś. Poprzez doświadczenia, podczas poszukiwań, znaleźliśmy pewną ostoję, pewne przekonanie, że Kościół Adwentystów Dnia Siódmego jest Kościołem, który odpowiada zasadom biblijnym Słowa Bożego i to jest Kościół, który reprezentuje te stare, biblijne zasady prawdy, oparte na Słowie Bożym. Ale proszę pomyśleć o tych, którzy żyją wokół nas, którzy może nie mają jeszcze tej pewności, gdzie powinienem się przyłączyć? Gdzie jest moja tożsamość? Gdzie jest moja wspólnota? Myślę, że w tym czasie jest bardzo trudno ludziom podjąć decyzję. Niektórzy wręcz powiadają, że to jest niemalże niemożliwe. Niemożliwe dzisiaj odnaleźć prawdę. Ktoś powiedział, może tu podam według encyklopedii, że jest ponad 1200 denominacji, w tym 244, w tej chwili może już jest około 300 denominacji protestanckich. Nie wiem, czy jesteśmy tego świadomi, że obok nas żyją ludzie o innej świadomości, o innej orientacji religijnej. którzy może poszukują czegoś, czego im w życiu bardzo brakuje. Poszukują tożsamości, poszukują odnalezienia siebie. Wobec tego, mając te statystyki na uwadze, jak można w tym gąszczu religijnym rozpoznać prawdziwy Kościół? Niektórzy wręcz popadają w apatię, w zniechęcenie i powiadają tak: ja nie jestem w stanie poznać 1200 denominacji religijnych. Nie jestem w stanie poznać ich doktryn. Nie jestem w stanie poznać ich zasad. Niektórzy poszukują w internecie, sprawdzają, mają specjalne podręczniki na różnych kościołach, o różnych wyznaniach i poszukują i są zniechęceni. Czy mogę poznać? Przecież mi życia nie starczy na badanie tych zagadnień. Niektórzy powiadają, że tak naprawdę powinniśmy być wiernymi tradycjom, które wynieśliśmy z domu swojego. Niektórzy powiadają, to jest nieważne, do jakiego wyznania należysz, ważne, żebyś kultywował tradycje swoich przodków, swoich ojców. Muszę w tej chwili powiedzieć, że nasz syn, tak obliczaliśmy kiedyś z moją żoną, że z mojej strony jest 4. pokoleniem w Kościele Adwentystów, ze strony mojej żony jest 5. pokoleniem. No i moglibyśmy być bardzo dumni, to są tradycje naszego Kościoła. Ale wielu ludzi, żyjąc w tej świadomości, że powinni kultywować tradycje swoich przodków, utożsamiają się z takim wyznaniem, jakie wyznawali ich rodzice, ich przodkowie. Ale z drugiej strony musimy wiedzieć, że przecież, jeśli chodzi o naszych przodków, Słowian, gdybyśmy tak daleko, daleko sięgali, to nasi przodkowie nie byli chrześcijanami. I musielibyśmy się do tego przyznać. I zachodzi pytanie, których przodków powinienem bardziej respektować i szanować? Czy tych, którzy byli przodkami naszych dawnych prasłowian? Czy powinniśmy tych, którzy byli niedawno, naszych ojców, naszych dziadów? Tak jak wspomniałem, czasami pojawia się pytanie, a może to wcale nie jest istotne, do jakiego wyznania należę. Ważne, żebym chodził do jakiegoś kościoła. A najlepiej powinienem chodzić do kościoła najbliższego mojego miejsca zamieszkania. To chyba ma szczególne znaczenie w okresie zimowym. Chodzić do najbliższego kościoła, nieistotne do jakiego. Przecież w żadnym kościele nie nauczają źle. Każdy kościół mówi, aby czynić dobrze. Być może dzisiaj byście pomyśleli, bracie Krzysztofie, przecież ty powinieneś mówić o Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Powinieneś mówić tak, jak matka, która chwali swoje dziecko. Przecież nie będzie mówić źle. W jaki sposób mieć przekonanie o tym, że należę do właściwej społeczności, reprezentuję właściwe zasady? Chciałbym, abyśmy otworzyli Słowo Boże. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 16 i czytamy od wiersza 13. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezaryli Filipowej, spytał uczniów swoich, mówiąc: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni rzekli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. On im mówi: a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze Królestwa Niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Wtedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. Bardzo często teksty, które zacytowałem, są cytowane przez pewne denominacje chrześcijańskie, które opierając się na świadectwie Piotrowym, mówią o prawdziwości Kościoła, który jest zbudowany na wyznaniu Piotrowym. Chciałbym zwrócić uwagę tutaj na 17 wiersz. A Jezus odpowiedział, rzekł mu, błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły cię to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. To, co zauważył Szymon Piotr w Jezusie, zauważył, że Jezus jest Mesjaszem, jest pomazańcem. Nie było wynikiem jego spostrzegawczości, jego inteligencji, nie było wynikiem jego wykształcenia, ale to było wynikiem objawienia, które Pan Bóg mu dał. Tekst Słowa Bożego, wypowiedź Pana Jezusa wyraźnie mówi, że Piotr miał to objawione od Ojca, który jest w niebie. Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. Jezus zapowiada, że na wyznaniu Piotrowym jest zbudowany Kościół. Wiersz 18. Na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Oto podstawy, podwaliny Kościoła Bożego. Podstawą jest Jezus Chrystus. Niektórzy mogą powiadać, że Piotr miał tutaj ogromne znaczenie w budowaniu Kościoła. Proszę zauważyć na kontekst, że ludzka zapobiegliwość, ludzki autorytet, ludzkie jakieś stanowisko nie ma tutaj większego znaczenia. Dlaczego? Proszę zauważyć, ja przeczytałem do wiersza 20, natomiast dalej od wiersza 20 do 23 w tym samym rozdziale następne teksty mówią o czymś bardzo smutnym. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc, miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. A on, obróciwszy się, rzekł Piotrowi, idź precz ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Tekst ten mówi nam o tym, że postawa Piotra jest postawą człowieka bardzo chwiejnego. Z jednej strony może się poddawać działaniu Ducha Bożego, objawienia, jakie mu daje Ojciec, które pozwala mu dostrzec w Synu Bożym, w Jezusie Chrystusie, kogoś wielkiego. Dostrzec nie tylko człowieka, ale przede wszystkim Syna Bożego. Ale proszę zauważyć, że ten sam Piotr, kiedy Jezus zapowiada swoją śmierć, swoją wędrówkę do Jerozolimy, swoje cierpienia i swój ból, ten sam Piotr bierze na stronę Jezusa Chrystusa i upomina go, mówiąc, Panie, to nie może przyjść na Ciebie. To nie może Ciebie spotkać. I tak jak Jezus kiedyś chwali Piotra za jego postawę, za to, że przyjął objawienie Boże, tak w tym przypadku musi użyć bardzo mocnych słów w stosunku do Piotra. Jak go nazywa? Idź ode mnie precz, szatanie. Jesteś mi zgorszeniem. Bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Słowo Boże uczy nas, że wiara oparta na drugim człowieku może być zachwiana. Możemy się zawieść, kiedy opieramy naszą wiarę na drugim człowieku. Wielu ludzi buduje swoją wiarę na ludziach. Buduje na swoich rodzicach, co jest szlachetne, jeżeli wierzymy, kiedy mamy wierzących ludzi. Ale człowiek jest tylko człowiekiem. Apostoł Paweł mówi, że fundamentem, podstawą wiary Kościoła Bożego jest Jezus Chrystus. Chciałbym, abyśmy otworzyli list do Efezjan, rozdział 2, i tam przeczytamy kilka fragmentów tego rozdziału. List do Efezjan, rozdział 2, i czytać będziemy od wiersza 20 do 22. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Zbudowani na jakim fundamencie? Tekst biblijny mówi zbudowani na fundamencie proroków i apostołów, którego kamieniem węgielnym, tym, którym, na którym cała budowla stoi, jest kto? Jest Jezus. Podstawą naszej wiary, podstawą naszego wyznania jest Jezus Chrystus. Ale ktoś mógłby w tym momencie powiedzieć, ale wszystkie wyznania chrześcijańskie wierzą w Pana Jezusa. I to jest prawda. Przecież my tutaj siedzący wszyscy na tym miejscu wyznajemy Jezusa Chrystusa. Ale dzisiejsze pytanie, które chciałbym skierować do was, to jest pytanie, czy jesteś w dobrym kościele? Albo pytanie, czy jesteś prawdziwym kościołem? My często mówimy, czy my jesteśmy w prawdziwym kościele, ale dzisiaj ja chciałbym zadać pytanie nieco inne. Czy ty jesteś Bożym Kościołem, prawdziwym Kościołem? Apostoł Paweł mówi nam, że Kościół Boży składa się z żywych kamieni. To jest żywa budowla, to nie jest gmach, to nie jest pomieszczenie. To są ludzie, którzy mają wspólnotę wiary. A więc pytanie, czy jesteś wy, czy jesteś ty Bożym Kościołem, prawdziwym Kościołem? Kiedy popatrzymy na historię chrześcijaństwa, to w zasadzie chrześcijaństwo całkowicie swoje korzenie ma głęboko osadzone w judaizmie. Jezus Chrystus wydobył na światło dzienne piękne prawdy judaizmu, które zostały przez tradycję zacienione, i tam, gdzie Chrystus był ukryty w cieniach i w symbolach, w liturgii, w świątynnej, przecież wszystko, cokolwiek czynili Żydzi, wskazywało na przyjście Mesjasza, Jezusa Chrystusa, a ci ludzie, którzy cały czas byli wyznawcami tej liturgii, zapomnieli, kto jest centralną postacią ich służby. Zapomnieli o Jezusie Chrystusie. Co więcej, nie tylko Go nie zauważali, ale byli Jemu przeciwni i zaczynali Go niszczyć. Postrzegali jako człowieka wędrownego nauczyciela, który zapładnia ludzkie umysły jakimiś nowymi ideami. Postrzegali Go jako człowieka niebezpiecznego, który zagraża ich religii, ich religijności, który burzy ich porządek, który przez tradycję wielosetpokoleniową były kultywowane. Jezus Chrystus był postrzegany jako ten, który zagraża ich pozycji. Zadam pytanie, czy jesteś prawdziwym Kościołem? Dlaczego ta forma pytania? Dlaczego ty jesteś prawdziwym Kościołem? Czy ty jesteś prawdziwym Kościołem? Ponieważ Pismo Święte mówi o żywych kamieniach. Mówi o Kościele, na który składają się poszczególni ludzie. To jest budowla żywa, zbudowana z ciebie i mnie. Dlaczego o tym mówię? Bo drugim niebezpieczeństwem, jaki dotknął naród żydowski, może dotknąć ciebie i mnie jako wyznawcę Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. To jest zarozumiałość i pycha. A pytanie, czy jesteś prawdziwym Kościołem, dotyczy mojej tożsamości, mojej osobistej przynależności do Jezusa Chrystusa. Pierwsi chrześcijanie, wyznawcy Jezusa, byli nazwani chrześcijanami w Antiochii. Dlaczego? Dlatego, że oni chodzili z Jezusem. Dlatego, że ludzie rozpoznawali w nich zasady życia Jezusa Chrystusa. Oni byli naśladowcami Jezusa Chrystusa. I teraz pytanie, które dotyczy ciebie i mnie, czy ty jesteś wyznawcą Jezusa Chrystusa? Jesteś Jego naśladowcą? To pytanie dotyczy twojej tożsamości? To pytanie dotyczy twojej przynależności do społeczności, do ciała Jezusa Chrystusa, do tej żywej budowli? Możesz zadać sobie pytanie, bracie Krzysztofie, dlaczego ty o tym mówisz? Absolutnie nie mam zamiaru podważać naszą świadomość, ale chciałbym uwrażliwić nas, uwrażliwić na naśladownictwo Jezusa Chrystusa. Dlatego, że jeżeli chcemy iść za Jezusem Chrystusem, to musimy pamiętać, że ślady Jezusa Chrystusa gdzie prowadzą? Prowadzą do Getsemane? Ślady Jezusa Chrystusa prowadzą również na Golgotę. Jeżeli chcesz być wyznawcą Jezusa Chrystusa, to Jezus Chrystus powiedział, jeżeli ktoś nie zaprze samego siebie, nie weźmie krzyż swój na każdy dzień, i nie będzie mnie naśladował, nie jest mnie godzien. Naśladowca Jezusa Chrystusa to ten, który idzie śladami Jezusa Chrystusa, a te ślady prowadzą czasami w miejsca, w których nie chcielibyśmy iść. Ślady Jezusa to są ślady poświęcenia. Ślady Jezusa to są ślady cierpienia. Ślady samotności, ślady osamotnienia. Ślady pogardy, ślady, które prowadzą w końcu, w efekcie końcowym na krzyż. I teraz, moi drodzy, zadaję pytanie, czy chcesz nadal iść śladami Jezusa Chrystusa? Możesz powiedzieć, to mnie nie dotyczy. Pan Bóg nie wymaga takich poświęceń. Ale droga śladami Jezusa Chrystusa wyznaczona prowadzi do poświęcenia, prowadzi do śmierci własnego ja. Prowadzi do tego, że musisz w końcu zrezygnować, być gotowym, żeby stanąć tam, gdzie Bóg cię postawił i powiedzieć, ja nie mogę inaczej. Ja muszę, ponieważ to ukochałem, w swoim życiu to pielęgnuję. Ja chcę być wyznawcą Jezusa Chrystusa. Chcę iść śladami Jego. Kiedy znajdziesz się w różnych okolicznościach, to, że jesteś wierzącym i siedzisz tutaj na tym miejscu w wygodnym krześle, wcale nie świadczy, że jesteś naśladowcą Jezusa. To jest piękne, że my tu przychodzimy, ale naśladowcą Jezusa Chrystusa, kiedy będziesz wychodząc z tego miejsca, kiedy będziesz naśladowcą Jezusa Chrystusa, będąc w swojej firmie, w swojej pracy, będąc dobrym sąsiadem, będąc dobrym kolegą, przyjacielem, będziesz naśladowcą Jezusa Chrystusa, kiedy będziesz traktował innych ludzi tak jak Jezus, niezależnie od jego orientacji religijnej, bo takim był Jezus. Dzisiejszy świat ma bardzo dużo różnych ideologii i pięknych, różnych zasad. Ale dzisiaj wyznawcy Jezusa Chrystusa powinni Jego piękno okazać w swoim życiu. Niech to rozmyślanie będzie czasem takiej inspiracji dla nas, abyśmy naśladowcami Jezusa Chrystusa byli na co dzień. Byli żywym Kościołem, bo tym Kościołem jesteś Ty i jestem ja, jeżeli idziemy za głosem Jezusa. W Ewangelii Jana, w rozdziale 10, Jezus Chrystus mówi: ja mam wiele owiec, które nie są z tej owczarni. Ja muszę te owce przyprowadzić i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Pan Bóg ma wiele owiec w tym świecie. Ale to, co wyróżnia Jego owce, to jest to, że oni dobrze rozpoznają głos swego pasterza. Oni znają głos Jezusa Chrystusa i idą Jego śladami. Jezus na przodzie, a oni wstępują w Jego ślady. Jeżeli masz dylemat w swoim życiu, który Kościół jest prawdziwy, nigdy nie zbłądzisz, jeżeli będziesz szedł śladami Jezusa Chrystusa. Bo On, który pokonał cierpienie, ból, On, który pokonał śmierć i zmartwychwstał, jest tym, który nas może wzmocnić i natchnąć nadzieją. Obyśmy zawsze mieli wzrok utkwiony na Jezusa. Amen.